Materiał, który właśnie masz zamiar obejrzeć, został w oryginalnej wersji usunięty przez platformę YouTube ze względu na omawianie zbyt drastycznej tematyki, zwłaszcza w kontekście ikonograficznym filmu, dlatego na YouTubie znajduje się on tylko w formie podcastu i bez obrazu. Była to jedyna możliwość publikacji takiego tematu na YouTubie. Nasz materiał usunięto, chociaż i tak zastosowane zostały w filmie grafiki, które cenzurowały najbardziej drastyczne treści. To pierwsza taka sytuacja w historii kanału. W opisie znajdziesz jednak namiary na film również w tradycyjnej wersji z obrazem. Możesz także kontynuować oglądanie tutaj, ale w wersji podcastu. Każdy komentarz, polubienie czy odsłona wspomaga zasięgi tego materiału. Dzięki. Było to pierwsze czasopismo w Polsce, które wywołało tak skrajne emocje. Pismo to do dziś ma swoich fanów, w końcu to pierwszy w historii Polski tabloid, przy którym bledną jednak współczesne dzienniki typu Fakt czy Super Express. Przekraczanie granic w pewnym momencie stało się tak przejaskrawione, a gazeta narobiła tak dużego zamieszania, że redakcję pisma postanowiono zlikwidować i po 3 latach działalności przestało się ono ukazywać. Poznajcie historię polskiego tygodnika, który dziś może posłużyć za jedno z najciekawszych źródeł do historii społecznej II RP oraz kryminalistyki okresu międzywojennego. Przed Wami film o gazecie, która dziś byłaby bezwzględnie zakazana. Zapraszam na materiał. Tygodnik, o którym mowa, to Tajny Detektyw, którego formalny opis brzmiał, cytuję, ilustrowany tygodnik kryminalno-sądowy. Ale niech nie zmyli Was nazwa, w praktyce bowiem to żerujący na sensacji i na szokujących materiałach kryminalnych tabloid, który nie stronił od opisywania skandalów i afer, stąpając przy tym nieraz po grząskim gruncie. Za wydawnictwem tego oryginalnego, jak na ówczesne czasy, pisma stał Marian Dąbrowski. Był on dziennikarzem, w zasadzie to wręcz magnatem prasowym, najpotężniejszym przedstawicielem branży medialnej II RP, w którego rękach znajdowały się takie tytuły, jak choćby słynny ilustrowany Kurier Codzienny, Światowid, Na Szerokim Świecie czy Tempo Dnia. Dąbrowski był postacią dosyć wpływową, członkiem wielu stowarzyszeń, udzielał się w życiu publicznym i nie stronił od polityki. Zarówno przed, jak i po zamachu majowym zasiadał w ławach sejmowych jako poseł. Lubił hazard i filantropię, otaczał się gwiazdami filmu, muzyki czy sportu. Do historii przeszła jego przyjaźń z niedoszłym zięciem, znanym na cały świat śpiewakiem tenorowym, Janem Kiepurą. W stworzonym przez Dąbrowskiego imperium prasowym dziennikarze potrafili naprawdę dobrze zarabiać, co nie było regułą przed wojną. W szczytowym momencie pracowało dla niego aż 1400 osób. U schyłku dwudziestolecia międzywojennego jego sztandarowy tytuł, czyli ilustrowany Kurier Codzienny, przeistaczał się jednak w tubę propagandową sanacji. To Dąbrowski stał za wypuszczeniem na polski rynek nowego tygodnika, który swoim podejściem do dziennikarstwa przekroczył wszystkie granice. To nie tak, że inne tytuły prasowe nie szukały tego typu sensacji, ale po prostu stanowiły one co najwyżej margines informacji zamieszczanych głównie na ostatnich stronach. Tajny detektyw miał być inny. Motyw morderstwa, skandalu czy afery miał lądować na pierwszej stronie i to tym zjawiskom miało być poświęcone pismo w całości. Pierwszy numer kontrowersyjnej gazety pojawił się 24 stycznia 1931 roku. Okładka przedstawiała tancerkę Marion Strazmik, która miała wydać swojego narzeczonego w ręce gangu Al Capone. Od razu miało to sugerować, że pismo skupiać się będzie na aferach kryminalnych także z zagranicy. W powitalnym artykule twórcy tygodnika dorobili do nowego wydawnictwa ideologię. W treści argumentowano, że pismo ma mieć wręcz wychowawczy charakter, że nie powinno się przed ludźmi ukrywać spraw kryminalno-sądowych, że obywatele przestrodze powinni śledzić procesy i poszerzać wiedzę o prawie, że powinni znać metody przestępców oraz działania prewencyjne i że tygodnik będzie wpisywał się w uspołeczniające naród procesy. Oczywiście całość pisma miała być inspirowana tym, co już w największych stolicach świata istniało, to jest pismami poświęconymi tematyce kryminalnej. Dziennikarze Tajnego Detektywa zapowiadali, że będą publikować fotografie i rysopisy podejrzanych oraz listy zrabowanych przedmiotów, aby uczulić na zjawisko przestępczości w Polsce i pomóc przy tym organom ścigania, urzędnikom oraz policji. Co by nie mówić, jak na ówczesne standardy, Tajny Detektyw charakteryzował się naprawdę porządną i przyciągającą uwagę oprawą graficzną. Publikowano różne fotografie, głównie czarno-białe, ale zdarzały się też kolorowe. Na stanowisko redaktora odpowiedzialnego za prowadzenie tego pisma, Dąbrowski wybrał doświadczonego już dziennikarza i swoją prawą rękę w koncernie prasowym, Jana Stankiewicza. Pierwsze numery oscylowały głównie wokół spraw kryminalnych ze świata, ale wkrótce zapełnią je wydarzenia z kraju. Okres międzywojenny to rozkwit kryminałów jako gatunku literackiego. Ludzie wręcz zaczytują się w powieściach kryminalnych. To jedna z najczęstszych przedwojennych rozrywek. Nic dziwnego, że to właśnie w tych czasach karierę zrobiła mistrzyni kryminału, Agatha Christie. Na fali tego zainteresowania powstał też Tajny detektyw, tyle że w tym wypadku opisywane wydarzenia nie były fikcją. Tajny detektyw miał charakterystyczny układ. Zacznijmy od okładki. Ta musiała rzucać się w oczy. Dziś powiedzielibyśmy, że ma być mocno clickbaitowa. Okładka mogła przedstawiać fotografie z procesów, zdjęcia ofiar, miejsca zbrodni lub intrygującą grafikę, jak na przykład ta mówiąca o sekcie satanistów. Bywało, że i sami zabójcy trafiali niczym celebryci na stronę tytułową, tak jak tutaj, gdy na pierwszej stronie zamieszczono oblicze niejakiego Leona Zakrzewskiego, kasjera z Łodzi, który zabił swoją żonę. W treści czasopisma autorzy zapoznawali nas już z konkretnymi sprawami. Najczęściej były to zabójstwa z zimną krwią, nieszczęśliwe wypadki czy tragedie. Sęk w tym, że nie był to tylko standardowy opis jakiegoś traumatycznego wydarzenia. Autorzy artykułów przekraczali bowiem granice i dziś takie zachowania byłyby nie do pomyślenia, no chyba, że mówimy o działalności nielegalnej. Otóż w Tajnym detektywie na porządku dziennym były drastyczne fotografie zwłok. Dziennikarze bez skrupułów publikowali ujęcia zmasakrowanych ciał. Zdarzało się, choć raczej rzadko, że martwe osoby zamieszczano nawet na okładce. Tak było na przykład w styczniowym wydaniu z 1933 roku, przedstawiającego ułożoną w trumnie martwą Franciszkę Kurkównę oraz stojącą nad nią matkę. Drastyczne zdjęcia martwych ludzi lokowano najczęściej w środku pisma. Znajdowały się obok opisów zbrodni. Większe fotografie czasami lądowały też na ostatniej stronie, która w późniejszych numerach stanowiła drugą wersję okładki. Tak zrobiono na przykład z numerem z czerwca 1934 roku, który widzicie teraz. Jest to fotografia wykonana w lesie, gdzie widać zwłoki Gajowego. Na tylniej w okładce lądowały też fotografie z katastrof kolejowych lub wypadków, także pochodzące z zagranicy. Publikowano też oblicza ludzi i zjawisk totalnie dla ówczesnych Polaków egzotyczno-abstrakcyjnych, jak na przykład ta fotografia członków Ku Klux Klanu. Przy tym wszystkim nasuwa się pytanie, skąd reporterzy mieli dostęp do tego typu fotografii? Skąd mieli zgody na ich wykonanie? Otóż materiały te dostarczali dziennikarzom przedstawiciele policji. Trudno powiedzieć, na ile były to szerokie kontakty danych reporterów ze stróżami prawa, ale ilość tego typu zdjęć wskazuje, że zjawisko było powszechne. Często też reporterzy byli wpuszczani do miejsc zbrodni oraz na wizje lokalne. Mieli przyzwolenie na fotografowanie. Co do zdjęć, to możemy też zauważyć, że niektórzy ludzie związani z daną sprawą chętnie pozowali fotoreporterom i dawali się fotografować z własnej woli. Dziennikarze Tajnego detektywa często wchodzili na salę rozpraw. Opisywali nie tylko proces, ale też publikowali fotografie nie tyle skazanych, co po prostu podejrzanych czy oskarżonych, których jeszcze nie skazał sąd. Co gorsza, przedwojennej prasie dosyć często zdarzało się podawać nie tyle nazwę miasta czy wsi, z których pochodzili sprawcy i ofiary, ale też dokładne adresy zamieszkania. Najsłynniejszym przedwojennym procesem była sprawa Rity Gorgonowej. Na początku lat 30. zaczytywała się w niej cała Polska i to właśnie Tajny detektyw publikował najbardziej drastyczne zdjęcia oraz dane dotyczące tej niewyjaśnionej do dziś sprawy. Dlatego dla wielu tygodnik ten to świetne źródło do badania przedwojennych spraw kryminalnych. Wśród ciekawszych procesów, które opisywano, był też proces osławionego gangstera Taty Tasiemki oraz rozprawa Władysława Maczugi, jednego z najgroźniejszych bandytów II RP, który grasował na Podkarpaciu. Poza salą sądową tygodnik relacjonował też sprawy kryminalne z tak dobitną szczegółowością, że dziś trudno ustalić, na ile były to historie oparte na rzetelnych źródłach policji czy relacjach świadków, a na ile inwencja twórcza autorów. Tygodnik dawał koncernowi Dąbrowskiego bardzo duże dochody, choć samo pismo nie było zbyt drogie. Gazeta kosztowała 30 groszy i wydawana była w formacie A3. Cena 30 groszy była stosunkowo nieduża, na gazetę stać było każdego. Przykładowo skazany za zabójstwo żony, wspomniany już kasjer Zakrzewski, zarabiał w 1932 roku na kolei 220 zł miesięcznie. Nakład pisma nie jest znany, ale oscylował mniej więcej od 100 do nawet 300 tysięcy egzemplarzy. Artykuły popularno-naukowe w Tajnym detektywie były wprawdzie rzadkością, ale zdarzały się. Często dotyczyły one kwestii kryminalnych z historii, jak na przykład spekulacje wokół otrucia Barbary Radziwiłłówny. Inne teksty tego typu dotyczyły głównie takich zagadnień jak trucizny, zabezpieczenia bankowe czy praca psów policyjnych. Były też zdjęcia z katastrof, głównie kolejowych. Publikowano też listy gończe. Czasopismo nie było jakoś specjalnie nafaszerowane reklamami, ale zdarzały się. Jedną z ciekawszych, biorąc pod uwagę charakter pisma, jest reklama pistoletu Browning 6 mm. Na końcu każdego numeru znajdował się też kącik dla krótkich powieści kryminalnych, dział humorystyczny oraz tak zwane rozrywki umysłowe, gdzie czytelnicy mogli nadsyłać zadania konkursowe, na przykład jak wymyślić zakończenie danej historii lub napisać własną opowieść. To między innymi ta część gazety wywołała oburzenie niektórych hierarchów kościoła, ale o tym za chwilę. W drugiej połowie 1933 roku zmieniła się oprawa graficzna. Strona tytułowa nabrała nieco ciemno-niebieskiej i czerwonej barwy, a całość wyglądała jeszcze bardziej profesjonalnie. Zwiększono też liczbę stron. W 1934 roku na okładkach coraz częściej zamieszczano kobiety, ale niekoniecznie takie, które były w pełni ubrane. W gazecie pojawiła się lekka, przynajmniej z naszej perspektywy, erotyka, jak na pruderyjne czasy międzywojnia. To musiało się w końcu skończyć protestami. Tajny detektyw był wielokrotnie atakowany za brak kręgosłupa moralnego. Redakcja odpierała te ataki, argumentując, że gazeta stanowi tylko źródło informacji, mające przecież pomagać policji w ściganiu przestępców. W 1934 roku krytyka była już tak duża, że trudno było odpierać zarzuty. Te bowiem coraz częściej płynęły ze strony Kościoła katolickiego oraz polityków obozu prawicy. Tygodnikowi zarzucano demoralizację, promocję pornografii oraz żerowanie na tragedii i sensacji. Tajnego detektywa atakowano na łamach czasopisma Przełom. W gazecie tej wtórowała myśl narodowa, ale w samym Przełomie padły naprawdę ostre słowa. Posłuchajmy. Na całą Polskę wylewa się cuchnąca ciecz kryminału, smrodu, domu publicznego, handlu żywym towarem, przemytnictwa, zboczeń seksualnych i narkomanii. Brudną, plugawą szmatę kupują za parę groszy 15-letni chłopcy i 15-letnie podlotki, czyta młodzież szkolna obojga płci. Nie chce się wierzyć, że człowiek żyjący z takiego procederu piastuje dotąd mandat poselski, przedstawiając tym samym publicznie ideę polityczną klubu reprezentującego myśl państwową. Pan Marian Dąbrowski dobrze i rychło w czas pojął swoją rolę chama w awangardzie, szykując się do skoku reakcji, pachoła, który moralnie masy społeczne rozbraja, wskazując drogę do lupa naru. Ostry sprzeciw wobec tygodnika wyraził też na łamach jednego z katolickich czasopism przyszły prymas Polski, a wówczas po prostu ksiądz Stefan Wyszyński, pisząc: Tajny detektyw to pismo wypełnione krwawymi tytułami i drobiazgowymi opisami morderstw, rabunków z taką dokładnością i posmakiem odtworzonych, że powstaje wątpliwość, czy pismo to przestrzega przed zbrodnią, czy też do niej zachęca. Wyszyński jako przykład promowania zbrodni podawał rebusy, które publikowano na łamach Tajnego detektywa. Miały one za zadanie wcielić czytelnika w rolę bandyty, na przykład wtedy, gdy na planie hotelu musiał on wskazać najlepszą drogę ucieczki przed policją. Nie tylko Kościół atakował demoralizację w Tajnym detektywie, ale też pedagodzy i nauczyciele. W Poznaniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził nawet ankietę w szkołach podstawowych, z której wynikało, że po tygodnik sięgają najczęściej dzieci słabo uczące się, pochodzące z robotniczych rodzin. Konsternację nauczycieli z Wielkopolski wywołała też wypowiedź 10-letniej uczennicy, która zapytana o Tajnego detektywa miała powiedzieć, cytuję: W tej gazecie najciekawsze jest, jak jeden pan zabił dwie dziewczynki. W końcu do grona krytyków dołączyła też policja. Niewykluczone, że to właśnie protesty tej grupy zawodowej spowodowały zamknięcie pisma. Wszystko przez to, że przestępcy coraz częściej mieli się inspirować Tajnym detektywem. Wyciągali też wnioski z błędów, jakie sprawcy zbrodni najczęściej popełniają. Sprawę przesądzić miało schwytanie mordercy Jana Malisza, przy którym znaleziono egzemplarz Tajnego detektywa i który miał przyznać się podczas procesu, że tygodnik był dla niego inspiracją. Tego już było za wiele, krytyka była za duża. 30 grudnia 1934 roku Marian Dąbrowski wypuścił ostatni numer pisma i na tym jego historia się skończyła. Odpowiedzialnemu za prowadzenie tygodnika Janowi Stankiewiczowi raczej trudno było się z tą decyzją pogodzić. Chciał nawet spisać i opublikować historię Tajnego detektywa, ale pomysł ten wybił mu z głowy Marian Dąbrowski. Stankiewicz nie do końca zgadzał się z zarzutami wobec gazety, a całej sprawie przypisywał endecki spisek, wspominając później. Czy istotnie Tajny detektyw demoralizował społeczeństwo? O tym można by dyskutować. Ostre instrukcje Dąbrowskiego dla redakcji nakazywały unikanie tego wszystkiego, co mogłoby dać publiczności uprawnienie dla takich sądów. Nie zawsze można było upilnować redakcyjnego przejaskrawienia jakiegoś wypadku. Dąbrowski miał na tyle odwagi, że widząc reakcję opinii, sam Tajnego detektywa, niosącego wielkie dochody, zlikwidował i założył magazyn pod tytułem As. Kampanię przeciw Tajnemu detektywowi wszczęła Endecja Poznańska, zaniepokojona wzrostem nakładu ilustrowanego kuriera codziennego na obszarze poznańskiego. Podchwycili te antykurierowe hasła ci wszyscy, których nakłady zaczęły się niepokojąco zmniejszać. Dziś Tajny Detektyw jest przede wszystkim ciekawym źródłem historycznym do badań nad mentalnością i zagadnieniami społecznymi II RPE. To tygodnik, który zapewne prędzej czy później musiał kiedyś powstać i który, wykorzystując brak regulacji prawnych, rozbudził dyskusję wokół etyki dziennikarskiej oraz kwestie przekraczania granic w prasie. Jeśli będziecie mieć trochę szczęścia, to historyczne numery Tajnego Detektywa nadal można nabyć. Pojedyncze, naprawdę unikatowe egzemplarze możecie kupić w antykwariatach lub przez Allegro. Na potrzeby tego odcinka, aby wczuć się w tę historię jeszcze bardziej, zakupiliśmy jeden archiwalny numer z 1933 roku za kwotę niespełna 100 zł. Obecnie Tajny Detektyw jest niczym ojciec chrzestny wszystkich polskich tabloidów, które pomimo regularnej promocji głupoty muszą się trzymać w ryzach prawnych. Dziś do starego tygodnika chętnie wracają historycy czy publicyści, gdyż, cokolwiek złego by o nim nie mówić, coś jednak o tych zamierzchłych czasach nam mówi. To wszystko na dziś, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.